Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Forum Ekonomiczne Szkoły Główną Handlową w Warszawie oraz Polską Agencję Prasową. Tematem dzisiejszego spotkania są inwestycje zagraniczne wobec wojny na Ukrainie, a naszymi gośćmi są pan prezes Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
Dzień dobry.
Oraz pani profesor doktor habilitowana Marzena Weresa, dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej SGH.
Dzień dobry.
Mamy ponad 100 dni, od kiedy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę i też bardzo wiele zmian w gospodarce i sankcje, które uderzają podmioty działające w Rosji, które współpracują z Rosją i też inwestorów, którzy zainwestowali w Ukrainie i na samym początku musieli szukać jakichś innych form ochrony swojego biznesu. Chciałem zapytać, zaczynając naszą dyskusję, w jakim stopniu wojna na Ukrainie wpływa na zainteresowanie inwestorów krajami naszego regionu, nawet nie tyle Polską, ale w ogóle całym regionem. Panie prezesie.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ono, odpowiedź wcale nie jest taka prosta ani oczywista, bo jak popatrzymy na same liczby i to jacy inwestorzy do nas trafiają, to chciałoby się powiedzieć, że niewiele się zmieniło, bo od wybuchu wojny do naszego tak zwanego pipeline'u wpadło 46 nowych projektów, ale jak popatrzymy na strukturę tych projektów, które są, no to jest, pojawiły się nowe projekty, które są związane trochę z ucieczką terenów wojny z Ukrainy, bo dzisiaj wśród tych 46 drugie miejsce zajmują projekty ukraińskie, które szukają swojej przestrzeni do tego, żeby w miarę możliwości normalnie funkcjonować dalej. Mamy po wybuchu wojny exodus projektu, programu, którego Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest operatorem, Poland Business Harbor. W zeszłym roku, czy w zasadzie od początku funkcjonowania tego programu wydaliśmy ponad 36 tysięcy rekomendacji dla pracowników z sektora IT, którzy chcą się przenieść do Polski, bo na tym w skrócie polega ten projekt, gdzie my zapraszamy czy Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, którzy są specjalistami przede wszystkim z sektora IT. Więc od początku programu wydaliśmy ponad 36 tysięcy rekomendacji, ale od 24 lutego to jest prawie 30 tysięcy. Więc ta skala tego wzrostu jest olbrzymia i to są przede wszystkim pracownicy czy specjaliści z Białorusi, więc to wojna na Ukrainie spowodowała exodus informatyków z Białorusi, którzy ze względu na sytuację polityczną, na obawy chociażby związane z potencjalną pełną mobilizacją na Białorusi, pełnym takim aktywnym wejściem Białorusi w działania wojenne, po prostu zaczęli z tamtych terenów uciekać. Jak popatrzymy znowu globalnie, to pojawił się nowy wątek, bardzo istotny dla inwestorów, a więc kwestie związane z bezpieczeństwem. I o ile na samym początku, w tych pierwszych dwóch, trzech tygodniach po wybuchu wojny, w zasadzie większość projektów inwestycyjnych została zawieszona, no była taka obawa, co się wydarzy następnego dnia, czy przypadkiem ten konflikt nie rozleje się również na teren Polski i inne kraje. No i, więc po takim zawieszeniu te rozmowy o projektach inwestycyjnych, one wróciły, czasami trochę skorygowane, ponieważ zostały zerwane nowe te łańcuchy dostaw i to te, które związane są bezpośrednio z działaniami wojennymi na Ukrainie, czy poprzez nałożenie sankcji na Rosję i Białoruś, to potencjalnie inwestorzy musieli trochę przekalkulować i przedefiniować swoje projekty, właśnie chociażby pod kątem bezpieczeństwa dostaw półproduktów, surowców, ale także i w drugą stronę, czyli rynków zbytu. Ale te rozmowy wróciły w miarę do normalnego trybu. Czasami te projekty zostały trochę zmodyfikowane, więc czekamy tutaj na finalne decyzje. Natomiast ten wątek takiej obawy, na ile Polska jest bezpieczna dzisiaj, przewija się bardzo często w rozmowach z inwestorami i jest jedna podstawowa zależność, to znaczy im dalej od Polski, im dalej od Europy, tym te pytania są częstsze. No bo jak popatrzymy z perspektywy dalekiej Azji czy Stanów Zjednoczonych, no to Polska i Ukraina, no to jest to samo miejsce, na mapie, prawda? W związku z tym tu rzeczywiście te pytania z tamtych stron się takie pojawiają.
Dziękuję.
No się zgadzam tutaj z Panem w dużej mierze, natomiast też chciałabym zwrócić uwagę na pewne elementy długookresowe, dlatego że długookresowo to nie tylko postrzeganie kraju i jego bezpieczeństwa decyduje o inwestycjach, ale także poziom PKB i wzrost PKB, przede wszystkim wszystkie czynniki związane z konkurencyjnością, czyli inflacja, kwestia deficytu budżetowego i tak dalej. Więc tutaj te konsekwencje wojny długofalowe będą miały jakieś skutki dla napływu inwestycji, chociażby w związku z tym, że jednak ten nasz PKB trochę się tak szybko nie będzie już rósł jak w ubiegłym roku po pandemii, tylko troszkę wolniej. Mamy też inflację, która też częściowo jest zwiększona z uwagi na wojnę, więc tutaj to może trochę refleksję pewną wywołać wśród inwestorów, że może jest to jakiś czynnik, który niekoniecznie będzie świadczył o takiej wielkiej atrakcyjności Polski, więc na pewno te projekty, o których Pan Prezes mówił, które już są, to trudno się z nich wycofać, bo są zaawansowane i pewnie też inwestorzy, którzy już pracują z Państwem nad projektami, to mają rozeznanie, co się tak naprawdę tutaj dzieje w naszym regionie i czy jest bezpiecznie, ale nowi inwestorzy, zwłaszcza z dalekich krajów, jak Pan Prezes słusznie podkreślił, mogą się trochę obawiać i też mogą postrzegać Polskę trochę inaczej ze względu właśnie na te wskaźniki, podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, które jednak w obecnej sytuacji wojny i innych problemów, z którymi boryka się polska gospodarka, mogą się osłabić, więc to może być taki element, który długofalowo może mieć skutki jednak związane ze zmniejszeniem zainteresowania inwestorów, patrząc globalnie, nie poprzez projekty. Poza tym Pan Prezes mówił o projektach pojedynczych, natomiast pytanie jest o wartość inwestycji, bo to też jest nie tylko liczba projektów, ale i wartość jest istotna. Więc też pewnie ta wartość inwestycji w bieżącym roku będzie trochę niższa, tak przypuszczam, niż w ubiegłym. Tym bardziej, że ten ubiegły był chyba rekordowym po pandemii rokiem, więc tutaj te wszystkie elementy musimy tak trochę wyważyć, myślę, żeby z jednej strony pokazać optymistyczne elementy, ale też i zagrożenia, które właśnie się pojawiają.
Ja bym powiedział tak, że jest dużo racji w tym, co Pani mówi oczywiście, bo jak popatrzymy na to, w jakim miejscu też w historii jesteśmy, to my jesteśmy w trakcie, czy byliśmy do wybuchu wojny, w trakcie odbudowy gospodarki po pandemii. I te zależności, te wszystkie zjawiska związane z reshoringiem, nearshoringiem, my je obserwowaliśmy i to w kontekście nawet nie tyle przenoszenia produkcji z Azji do Europy i do naszego regionu, co bardziej związane z dywersyfikacją. Takie projekty również prowadziliśmy, część z nich się już zapadły decyzje, część jeszcze czekamy na te ostateczne decyzje i to zjawisko właśnie ściągania, zwiększenia inwestowania w naszym rejonie świata zostało przerwane, zachwiane trochę przez wojnę i teraz trochę rzeczywiście czekamy, co się wydarzy. Jeżeli chodzi o same wartości potencjalnych inwestycji, to one są trochę zaburzane jakby kierunkiem, czy w ogóle jakby sektorami, które do nas przychodzą. Polska stała się takim hubem produkcyjnym dla elektromobilności. Jesteśmy dzisiaj największym producentem baterii do samochodów elektrycznych w Europie. Jesteśmy największym producentem autobusów elektrycznych w Europie i sektor elektromobilny jest sektorem niezwykle kapitałochłonnym. W związku z tym też ten rekordowy rok poprzedni i prognozy nasze przed wojną pokazywały, że ten rok będzie jeszcze lepszy niż 2021 pod kątem kapitału przyciągniętego do Polski, jeżeli chodzi o zagraniczne inwestycje, ale zobaczymy, na ile te projekty rzeczywiście wrócą do, przyspieszą znowu tą decyzyjność, bo też te łańcuchy zerwane łańcuchy dostaw, łańcuchy wartości, problem z półprzewodnikami i różne inne czynniki powodują różnego rodzaju fluktuacje też w sektorze motoryzacyjnym, który się może przełożyć też na decyzje inwestycyjne. Ja niedawno miałem przyjemność być na takiej dużej konferencji sektora usług, na ABSL Summit. I tam inwestorzy, z którymi żeśmy rozmawiali, była taka ankieta przeprowadzana w kontekście zagrożenia, czyli co może zahamować napływ inwestycji czy podejmowanie decyzji inwestycyjnych w najbliższym czasie. I tu ten czynnik inflacji, o której Pani wspomniała, on był niezwykle istotny, bo w zasadzie w tej ankiecie wybrzmiewały, że są dwa czynniki, wojna na Ukrainie i inflacja. I one były w zasadzie na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o to, co może zagrozić decyzjom inwestycyjnym w tym takim horyzoncie, powiedzmy, średniookresowym.
No jeszcze pytanie, jak długo będzie trwała wojna, bo jeśli wojna zakończy się szybko, no to właściwie tutaj te zagrożenia się zmniejszą. Natomiast jeśli będzie to długotrwały jednak czas, kiedy będziemy mieli wojnę na Ukrainie i przebieg jej będzie coraz trudniejszy, to też może rzeczywiście zniechęcać inwestorów. Natomiast tu też zgadzam się, że te tendencje związane z nearshoringiem i reshoringiem w Polsce rzeczywiście pomogły w napływie inwestycji w 2020 roku. Powodów, ale też pewnie i z takich, że były też poszukiwania miejsc, które może są mniej ryzykowne, jeśli chodzi o inwestowanie, bo bliższe, czyli te inwestycje europejskie zaczęły wracać do Europy częściowo i szukać korzystnych lokalizacji.
Natomiast... A Polska się wyróżnia na tle całego regionu, jeżeli chodzi o przyciąganie tych inwestycji w ramach przenoszenia łańcuchów dostaw do Europy? Bo mamy też inne kraje, które tak samo rywalizują i pytanie, czy z perspektywy systemu pewnych zachęt, działań jesteśmy atrakcyjni, Pani Profesor?
Czy jesteśmy atrakcyjni? To zależy w jakich branżach, bym powiedziała. I tu już Pan Prezes wspomniał, że rzeczywiście w niektórych branżach mamy bardzo duży potencjał ze względu na to, że po pierwsze już mamy jakąś bazę i wyróżniamy się na tle regionu, no choćby te baterie wspomniane. Na to, i chyba usługi też moim zdaniem, także wiele branż usługowych, usługi nawet badawcze częściowo są dość atrakcyjne, czy usługi dla biznesu. Natomiast no, usługi informatyczne też jak najbardziej. Natomiast no, są branże, które chyba, w których tak, aż tak atrakcyjni nie jesteśmy. Niewątpliwie wielkość rynku to już jest i potencjał, jeśli chodzi o potencjał ludzki, to już jest czynnik atrakcyjności, także to na pewno wyróżnia nas w regionie. No, natomiast jak popatrzymy na przykład na innowacyjność, to niestety to jest czynnik, który może zniechęcać inwestorów w takich branżach bardzo nowoczesnych, bo ten poziom innowacyjności jest dużo niższy niż na przykład w Czechach. Nie wspomnę już o małej Estonii, która jest najlepszym krajem, jeśli chodzi o kraje naszego regionu, ale być może Pan Prezes ma inny ogląd sytuacji, bardziej bieżący niż taki globalny, więc może tutaj...
Jak popatrzymy na statystyki FDI, to rzeczywiście my jesteśmy bardzo atrakcyjnym terenem pod kątem ściągania takich inwestycji greenfieldowych.
Mówiąc o wielkości globalnie. Natomiast
tak.
Mówiąc per capita, to już inaczej to wygląda, czy na $1 czy złotówkę PKB, to też inaczej to wygląda, więc tu też zależy, tak, jakie dane weźmiemy pod uwagę.
Oczywiście, że tak, no to jest zawsze trochę też taka magia statystyki.
Tak, to prawda.
Ale ważne, żeby porównując się do poprzednich okresów, zawsze brać tą samą statystykę pod uwagę,
no jasne,
i wtedy
tak.
Widzimy, w jakim miejscu jesteśmy. I jak popatrzymy pod kątem właśnie wielkości inwestycji, no to jesteśmy wskazywani jako jeden z bardziej atrakcyjnych krajów na świecie. Ale to, co jest dla mnie istotne z punktu widzenia osoby, która odpowiada za ten proces wsparcia zagranicznych inwestycji w Polsce, to jest kwestia tego, o czym mówią inwestorzy i dlaczego u nas inwestują.
Dlaczego właśnie wybierają Polska, a nie inne kraje regionu?
Przede wszystkim dzisiaj już temat związany z kosztem pracy, on się pojawia, ale on nie jest już istotny tak bardzo, jak jeszcze powiedzmy 2-3 lata temu. Dzisiaj mówimy o...
To nie jest żadna przewaga Polski.
To nie jest już dzisiaj, jest jeszcze trochę, ale ona już nie jest tak istotna. To, co dzisiaj jest najistotniejsze z punktu widzenia inwestora, to jest z jednej strony elastyczność i czas od momentu podjęcia decyzji do momentu rozpoczęcia produkcji, czyli ten czas taki całej procedury związanej z budową zakładu, montażem maszyn, pozyskiwanie wszystkich pozwoleń i tak dalej. I tutaj okazuje się, że jesteśmy atrakcyjni w porównaniu do naszych partnerów w naszej części naszej części świata, ale też bardzo mocno wybrzmiewa kapitał ludzki i to, że Polacy.
No tu zgadzam się tak, że rzeczywiście te zaawansowane zasoby.
Pod względem jakości. Ale niekoniecznie dostępności.
Oczywiście. To zależy też w jakich dziedzinach.
To zależy w jakich dziedzinach, ale też to, co jest ważne, to my przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że my rywalizowaliśmy bardzo często o inwestycje pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami.
To te cztery kraje. Podatkowym różnego rodzaju
zachowaniami. W ostatnim czasie my coraz częściej zaczynamy rywalizować z Hiszpanią, Niemcami, Francją. I to jest o tyle właśnie budujące, że pokazujemy, że już jesteśmy w tym miejscu, który ściąga też te właśnie najbardziej zaawansowane technologicznie inwestycje.
No ale mamy niską innowacyjność i tutaj niestety przegrywamy właśnie, z Hiszpanią czy nawet z Portugalią.
Z jednej strony rzeczywiście te wskaźniki innowacyjności, one nie są najlepsze, ale z drugiej strony...
Raczej w wagonie Unii Europejskiej jesteśmy.
A z drugiej strony, jak popatrzymy, jakie projekty do nas trafiają, to trafia do nas bardzo dużo projektów R&D. One są jednym pod kątem liczby projektów, które my realizujemy. One są na drugim, trzecim miejscu zazwyczaj, zaraz po sektorze usług, takich związanych przede wszystkim z IT.
Tylko pytanie, gdzie te innowacje są wdrażane, bo czymś innym jest prowadzenie działalności badawczej, a czymś innym później wdrażanie tych gotowych rozwiązań. Więc dla kogo to R&D jest produkowane? Czy to jest produkowane, jeśli to są wielkie korporacje międzynarodowe, to czy wyniki prac badawczych są rzeczywiście realizowane później na naszym rynku, czy gdzieś stanowią cząstkę całego... Dokładnie, patrząc na dostępność jednak i jakość kapitału ludzkiego, która jest na wysokim poziomie, jeśli chodzi o prowadzenie badań, a potem te wyniki być może są wdrażane już w jakichś innych miejscach na świecie, no bo rzeczywiście tu pod kątem kosztu prowadzenia badań to mamy tę przewagę, natomiast niekoniecznie już mamy przewagę, jeśli chodzi o wdrażanie samych innowacji.
Polscy przedsiębiorcy narzekają na stabilność systemu podatkowego jako jedną z głównych barier rozwoju przedsiębiorczości. Czy na to samo skarżą się zagraniczni inwestorzy?
Pojawiają się takie głosy, bardziej wskazujące na to właśnie, no to jakby to też nie odkrywamy Ameryki, mówiąc o tym, że stabilność systemu podatkowego, czy w ogóle stabilność generalnie prawa jest tym elementem niezwykle istotnym w kontekście przewidywalności dla biznesu, tak, bo to nawet nie chodzi o to, że to się często zmienia, tylko chodzi o to, że biznes musi mieć perspektywę albo wiedzieć, w jakim kierunku będzie się zmieniać, po to, żeby móc sobie estymować, prognozować to, co będzie się działo w najbliższym czasie. Także takie głosy oczywiście tak pojawiają się.
Na początku też Pani Profesor, mówiąc o tych barierach, mówiła Pani o PKB, o inflacji, ale koszty pracy czy kwestie podatkowe ze strony Pani nie padły. Czy to...
Mówiłam o makroekonomicznej sytuacji, więc nie skupiałam się już na tych mniej może makroekonomicznych elementach, natomiast tak, to są też bariery czy czynniki zachęcające jak najbardziej. Natomiast nie twierdzę, że zmniejszenie tempa PKB jest barierą, natomiast niewątpliwie ma wpływ, no bo jakie czynniki mają wpływ na napływ kapitału z punktu widzenia makro, bo każdy projekt jest inny i kapitał też różnymi się motywacjami, tak jak tutaj była już mowa, kieruje, ale na pewno PKB, na pewno inflacja, na pewno poziom, otwartość gospodarki i handel zagraniczny, saldo bilansu płatniczego, bilansu handlowego w szczególności. No i tutaj na przykład patrząc na ten wątek ukraiński i rosyjski, możemy powiedzieć, że też niewątpliwie zatrzymanie wymiany handlowej, czy embargo, czy sankcje wobec Rosji też będzie skutkowało jakimiś przesunięciami również w inwestycjach. Trudno jest powiedzieć na ten moment, jak głęboko to wejdzie, ale jednak Rosja jest ważnym dość partnerem dla Polski handlowym, więc...
To przejdźmy do tego wątku rosyjskiego. Co dla konkurencyjności europejskiej gospodarki biznesu oznacza zerwanie z rosyjskimi surowcami i rynkami zbytu? Panie Prezesie, w takim szerszym kontekście dla całej europejskiej gospodarki, żebyśmy później mogli przejść na Polskę.
No, niewątpliwie jest to duże wyzwanie dla biznesu. Jest to również ryzyko wzrost cen finalnych produktów. Może to się również przełożyć na decyzje inwestycyjne w dalszej perspektywie, ale też oznacza to w jakimś sensie być może w niektórych przynajmniej obszarach przyspieszenie procesów transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach, bo o tym też mówią przedsiębiorcy, że to, że wojna z jednej strony powoduje, że te wszystkie trochę taki kaganiec unijny, który sobie nałożyliśmy, związany z tempem transformacji energetycznej, powinien zostać poluzowany, a z drugiej strony przedsiębiorcy mówią tak, że rzeczywiście tak jest i tak powinniśmy robić, ale z drugiej strony są też takie głosy, które mówią o tym, że to będzie pewien impuls do tego, żeby przyspieszyć, żeby się
uniezależnić, prawda,
szukając optymalizacji też kosztowych, tak jak pandemia bardzo mocno przyspieszyła w Polsce procesy związane z automatyzacją, robotyzacją, cyfryzacją przedsiębiorstw. Tak być może...
To 10 lat.
Ale to prawda, bo to niektórzy przedsiębiorcy wprost mówili, że mieli rozpisane strategie na 5-10 lat do przodu i zrobili to w rok, półtora, prawda, bo to, no bo wymagała tego sytuacja.
Czyli sankcje na surowce rosyjskie mogą przyspieszyć cały proces dostosowań ekologicznych też o 10 lat?
No, to trudno powiedzieć, czy o 10 lat i czy to będzie tak bardzo zero-jedynkowo, ale myślę, że w niektórych sektorach może to do tego doprowadzić, tak?
Pani profesor,
konkretnie zgadzam się, że szansa to jest, dlatego że każdy kryzys jest szansą na wyjście z kryzysu, na poszukiwanie jakichś innowacyjnych rozwiązań. Rzeczywiście tutaj biorąc pod uwagę zwłaszcza regulacje unijne, Nowy Zielony Ład, czy ten ostatni pakiet Fit for 55, gdzie zobowiązani jesteśmy do dostosowań związanych właśnie z sektorem energetycznym i z redukcją zanieczyszczeń, to rzeczywiście tutaj szansa jest. Natomiast na pewno nie stanie się to w krótkim czasie. Więc tutaj te skutki dla konkurencyjności ja bym widziała w dwóch perspektywach. Po pierwsze w krótkookresowej, gdzie rzeczywiście będzie to bolesne. Dla niektórych gospodarek europejskich bardziej, dla innych mniej. W zależności od tego, jak uzależnieni są właśnie od importu poszczególni partnerzy europejscy, więc są akurat Polska, myślę, że tutaj w takiej, na tle innych państw europejskich w takiej złej sytuacji nie jest, jeśli chodzi o uzależnienie, chociaż mamy połowę naszego importu z Rosji, to są paliwa, ale jednak mamy pewną dywersyfikację. Natomiast także ten krótkookresowy szok będzie na pewno bolesny i na pewno tutaj trzeba szukać takich rozwiązań doraźnych, które pozwolą na wyeliminowanie tych zagrożeń. Natomiast zwłaszcza, tak jak mówię, w tych krajach, które są bardzo uzależnione od dostaw surowców, zwłaszcza energetycznych z Rosji. Natomiast długookresowo to na pewno jest szansa, tylko pytanie, czy potrafimy ją wykorzystać i w jaki sposób będziemy to wykorzystywać. Jeśli są plany dostosowań, tak jak tutaj była mowa, że niektóre firmy miały plany dostosowań przygotowane, tylko je zaczęły szybciej wdrażać. Więc jeśli takie plany istnieją, to bardzo szybko będzie można je rzeczywiście wdrożyć i sytuacja kryzysowa wymusi to wdrożenie. Natomiast jeśli zabierzemy się dopiero za tworzenie planów, to może być trochę sytuacja trudniejsza, ale jest to szansa niewątpliwie na transformację energetyczną. Tylko pytanie, jak potrafimy ją wykorzystać, ale myślę, że to nie jest do nas pytanie, tylko
nie, no jak najbardziej, no tutaj do profesora z GHI, prezesa dużej agencji, jest to pytanie, co byście Państwo rekomendowali, żeby zwiększyć szansę wykorzystania szansy, która przed nami stoi? Jakie działania powinny zostać podjęte, żeby ta szansa nam nie uciekła? Nawet już przechodząc do tutaj polskiej gospodarki, może bardziej w takim to kontekście.
Tak szerzej, jak popatrzymy, bo właśnie polska gospodarka jest całe szczęście zdywersyfikowana dosyć mocno, jeżeli chodzi o sektory i to nam pomagało wielokrotnie przechodzić różnego rodzaju kryzysy w tej najnowszej historii Polski. Natomiast ja patrzę jeszcze pod kątem takim, to co może nam pomóc, to szukanie nowych rynków zbytu i to, czy też importu pod kątem surowców, które zostały w jakiś sposób te dostawy zaburzone, czy to przez pandemię, czy teraz przez wojnę, ale także i pod kątem nowych rynków zbytu. I my jako agencja w ramach naszej nowej strategii, którą przyjęliśmy pod koniec zeszłego roku, czyli jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, przyjęliśmy założenie takiej mocniejszej koncentracji i zachęcania polskich przedsiębiorców do wychodzenia na rynki zagraniczne pozaunijne, bo my dzisiaj jakby popatrzymy na strukturę polskiego eksportu, to ponad 80% to jest Unia Europejska, jak popatrzymy na cały europejski obszar gospodarczy, to ponad 90% eksportu. Zaledwie 2% eksportu to jest kierunek Afryki, a więc kontynentu, który jest drugi pod kątem liczby ludności, ale pierwszym pod kątem dynamiki wzrostu tej ludności. A więc olbrzymi potencjał drzemiący w krajach afrykańskich i w ramach tej naszej strategii właśnie zachęcamy i mamy cały szereg różnego rodzaju inicjatyw pokazujących właśnie potencjał kontynentu afrykańskiego, ale i też regionu Bliskiego Wschodu. A więc jakby generalnie to, co chcę powiedzieć, to że to, w czym my dzisiaj mamy trochę problem, bo jak popatrzymy na wyniki polskiego eksportu, znowuż to on rośnie. I to rośnie po 16-18% rok do roku. To jest oczywiście wynik pandemii. Natomiast problem jest taki, że my ten eksport generujemy ciągle mniej więcej tą samą i niewielką liczbą przedsiębiorstw. Więc my musimy z jednej strony szukać nowych eksporterów, ale z drugiej strony pokazywać im nowe rynki zbytu po to, żeby dywersyfikować również pod kątem geograficznym, nie tylko pod kątem sektorów struktury polskiego eksportu.
Pani profesor, co by pani rekomendowała, żeby tutaj tej szansy nie zmarnować?
Znaczy, pytanie jest trudne, dlatego że rzeczywiście tu należałoby działać wielotorowo. Po pierwsze, no w samym sektorze energetycznym, bo rozumiem, że tego dotyczy pytanie, szansy dla sektora energetycznego, jak się uniezależnić od dostawców rosyjskich i zdywersyfikować. No mamy częściowo możliwości takie, no bo właściwie import gazu i zwiększenie tego importu z innych kierunków jest możliwe. Tak samo za chwilę będzie uruchomiona możliwość również transferu surowców z Norwegii, więc ten rurociąg, więc tutaj pewne możliwości są, początki są, natomiast mówiąc o transformacji energetycznej, to raczej myśleliśmy o transformacji w kierunku zielonych technologii, czyli wykorzystania naturalnych źródeł energii, czy odnawialnych źródeł energii. Wydaje mi się, że tutaj wiele działań różnorakich jest potrzebnych. Po pierwsze, innowacje w sektorze energetycznym. I teraz jest pytanie, czy jesteśmy sami w stanie znaleźć interesujące rozwiązania, które mogłyby być stosowane, dopasowane do naszej sytuacji, bo jednak mamy gospodarkę. No to jest pytanie otwarte, dlatego że ja na przykład robiłam analizę wykorzystania patentów w tak zwanych środowiskowych technologiach. Tutaj Polska na tle Europy wcale nie wypada najgorzej. Więc te pewne szanse są. Oczywiście no, patrząc, analizując, patrzymy globalnie na technologie, nie wgłębiając się w szczegóły techniczne, czy one są do zastosowania w Polsce, czy też raczej mają wymiar międzynarodowy. No ale mamy patenty, jeśli chodzi o zielone technologie i rośnie ta liczba patentów, więc jest to niewątpliwie pewna szansa i w tym kierunku, bo patent to nie wszystko, trzeba go wdrożyć, więc w tym kierunku rozpoznanie tego, co już jest, dostępności. Druga kwestia moim zdaniem, bardzo ważna, której bym nie umniejszała, to jest budowanie świadomości społecznej co do konieczności transformacji energetycznej, bo wydaje mi się, że ludzie w Polsce, obywatele nie do końca taką świadomość mają, że tutaj liczy się każde gospodarstwo domowe, każde źródło energii, każdy piec opalany na przykład węglem, że tutaj ta wymiana powinna być jednak szybsza. No i poza tym no, polityka, czyli wsparcie tej transformacji przez pewne narzędzia polityki gospodarczej, które no, rząd ma do dyspozycji, więc wydaje mi się, że tutaj to jest ten trzeci kierunek myślenia, który warto by było też rozważyć i pewnie szerzej zastosować. No mamy też kwestię pewnego, ta sama transformacja energetyczna oczywiście jest związana z wątkiem środowiskowym, więc też nie należy pomijać tutaj, że będziemy transformować sektor energetyczny. Musimy patrzeć na to w kontekście też emisji zanieczyszczeń i kosztów, które no, niestety będą wyższe niż te koszty pozyskiwania energii z tradycyjnych źródeł, więc musimy się być na to przygotowani i tu jest ten problem, że...
Myślę, że tu biznes przyjdzie nam z pomocą bardzo, bardzo szybko, dlatego że dzisiaj, jak popatrzymy na globalne korporacje, to one w większości już dzisiaj cele klimatyczne stawiają sobie na równi z celami finansowymi.
Tak, to jest prawda.
I to powoduje, że jeżeli polscy przedsiębiorcy chcą jakby zachować swoje, być w tych łańcuchach dostaw i tak dalej, no to oni są poddawani bardzo rygorystycznym audytom w kontekście badania śladu węglowego, właśnie tego całej energetyki
i świadomość.
I to wszystko będzie się trochę samo napędzać, ale są takie dwa kierunki w kontekście właśnie takim innowacyjności i nowych technologii, które my dzisiaj w agencji obserwujemy jako pewien trend już. Znaczy pierwszy kierunek to jest cała tematyka związana z magazynowaniem energii, tego rodzaju inwestycje, ale i technologie globalne, które u nas zaczynają się pojawiać. To jest pierwszy kierunek, a drugi kierunek to jest szeroko pojęta cała gałąź gospodarki, która się w tej chwili tworzy, związana z technologią wodorową. I to też jest jeden z tych kierunków.
Na czwartkowym forum o wodorze mówiliśmy.
No właśnie.
Tak, ale rzeczywiście firmy tutaj mają coraz większą świadomość konieczności włączenia tych celów, powiedzmy, zrównoważonego rozwoju. I chcą nawet małe firmy zaistnieć w tych rankingach ESG, czyli Environment, Social and Governance, które składa się właśnie na to zrównoważenie. Także tutaj to będzie ważny też impuls. Natomiast ja na przykład, jeśli chodzi o małe i średnie firmy, to widzę pewne ograniczenie związane z faktem, że małe i średnie firmy muszą się dostosować też do transformacji cyfrowej, do której jeszcze się nie dostosowały. Więc te dwie transformacje...
Z pandemii, tej konieczności pandemicznej.
Tak, no, to znaczy właściwie pewne drobne usprawnienia związane z cyfryzacją zostały wprowadzone, ale mówiąc o transformacji, ja mam na myśli zastosowanie sztucznej inteligencji, zastosowanie wszystkich różnych form tejże transformacji i całego przemysłu 4.0. I tutaj małe i średnie firmy niestety nie mają aż tyle zasobów, żeby jednocześnie robić transformację cyfrową i transformację środowiskowo-społeczną, powiedzmy, bo mówiąc o zrównoważeniu, to też mamy te cele społeczne na myśli. I tu może być pewien problem, gdzie te zasoby w pierwszej kolejności powinny być ulokowane. Bo tak jak już powiedzieliśmy, cele środowiskowe i transformacja środowiskowa czy prośrodowiskowa kosztuje, a niekoniecznie daje od razu efekt. Natomiast transformacja cyfrowa przyniesie dość szybko zwrot. Więc tutaj dlatego, tak jak mówiłam, wydaje mi się, że tutaj też przemyślana polityka w tym
wsparcia. To są trendy i wyzwania niezależnie od wojny w Ukrainie. Chcieliśmy tę dyskusję bardziej jeszcze w tym kontekście wojny na Ukrainie osadzić, to chciałem zapytać Państwa, czy może być pewną szansą rozwojową perspektywa odbudowy Ukrainy. Na razie jest wojna, są zniszczenia i widzimy, jak gospodarka wykrwawia się. Ale czy jest szansa, że międzynarodowi inwestorzy będą uczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy i że będą to też inwestorzy z Polski? I co zrobić, żeby tak było, panie prezesie?
Bardzo byśmy chcieli. Ja się tak uśmiecham, dlatego że dzisiaj z ministrem Budą, Waldemarem Budą, ogłosiliśmy właśnie taki pierwszy krok w kierunku integracji polskiego biznesu pod kątem właśnie już nie wsparcia takiego bieżącego, humanitarnego Ukrainy i tego, co się dzieje dzisiaj, ale właśnie po to, żebyśmy zaczęli myśleć i o tym, co będzie jutro, kiedy wojna się skończy albo kiedy wojna przybierze takiego wymiaru, bo być może te pierwsze kroki związane z odbudową będą jeszcze przed zakończeniem wojny. No, trzeba się z tym liczyć, że ta wojna może przejść do innej też fazy. Nie wiemy, jak będzie tak naprawdę. Natomiast dzisiaj, jak popatrzymy na to, jak wyglądają straty Ukrainy, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to szacuje się, że to jest minimum 100 miliardów dolarów. Szacuje się już dzisiaj, że koszt odbudowy Ukrainy to jest około 500 do 600 miliardów dolarów. Jak popatrzymy na te migracje wewnętrzne, zewnętrzne Ukrainy, ponad 6,5 miliona uchodźców, ponad 8 milionów migracji wewnętrznych związanych z wojną, to zrujnowało gospodarkę Ukrainy. Jest zagrożenie, że ten spadek PKB będzie na poziomie około 40%. No to są przerażające liczby. I wiemy, że ten proces odbudowy, on będzie i bardzo kapitałochłonny, i bardzo długotrwały, ale on też będzie rezonował na to, co się dzieje w Polsce i na i na polską gospodarkę. My z jednej strony mamy zapytania właśnie w kontekście, na ile jest bezpiecznie inwestować w Polsce, a z drugiej strony mamy takie przykłady inwestorów, którzy już dzisiaj szukają terenów inwestycyjnych jak najbliżej granicy ukraińskiej, po to, żeby zwiększać swoje moce produkcyjne i z myślą już o odbudowie. My dzisiaj wspólnie właśnie z ministrem rozwoju i technologii ogłosiliśmy taki projekt, w którym chcemy zintegrować te firmy, które chcą wrócić na Ukrainę albo chcą zrobić pierwsze kroki swoje w kontekście właśnie odbudowy. W tej chwili budujemy bazę takich firm, która jest zainteresowana na wejściem w gospodarkę właśnie na Ukrainie.
To będzie wsparciem, bo tutaj kwestia...
No właśnie, to jest pierwszy krok. Pierwszy krok jest taki, budujemy bazę. Uruchomiliśmy specjalną platformę internetową, gdzie chcemy zbierać tych chętnych przedsiębiorców. Tak, zbieramy trochę chętnych.
To tyle miliardów, no to pewnie chętni się znajdą.
Ale
będą też pieniądze europejskie, bo Unia też przygotowuje swój plan i pójdzie za tym finansowanie.
No i Międzynarodowy Fundusz Walutowy z tych pieniędzy skorzystać.
Dlatego my się chcemy do tego przygotować. To jakby pierwszy krok jest taki. No drugi krok, od 1 sierpnia zaczynamy konsultacje branżowe w poszczególnych sektorach z tych firm, które się zgłoszą. Chcemy usiąść z nimi i z nimi porozmawiać, jakie oni widzą zagrożenia, problemy, które być może będą wymagały również różnego rodzaju regulacji prawnych. Tak, kwestia związana czy rządowym, czy unijnym, to jest kwestia często... Wiecie Państwo, no dzisiaj to jest taki prosty przykład. No, mamy firmy, które chcą dzisiaj działać na Ukrainie, nawet pomimo wojny, ale jest problem z dostarczeniem towaru, ponieważ ciężarówki, które jeżdżą, często nie są własnością firm, tylko są własnością leasingodawcy, który nie wyraża zgody na wjazd takiej ciężarówki na Ukrainę, ubezpieczenia i tak dalej. Więc to są wszystko aspekty, które chcemy z poszczególnymi sektorami rozwiązywać po to, żeby właśnie w momencie, kiedy ruszy cały program odbudowy, być do tego jak najlepiej przygotowanym po to, żeby polscy przedsiębiorcy mogli w tym w jak największym stopniu uczestniczyć.
Czy pani profesor coś do tej listy działań by dodała, jako pewne rekomendacje, żeby jeszcze zwiększyć?
Wydaje mi się, że warto by było też rozważyć, na jaką skalę aspirujemy do tego, żeby brać udział i jaki mamy potencjał do tego. Myślę, że dobrym kierunkiem jest myślenie o sektorach, czyli analiza na poziomie branż, w których branżach mamy ten potencjał. Ale kolejny element poza odbudową infrastruktury, też mówi się o tym, że przynajmniej Komisja Europejska mówi o tym, że ta odbudowa powinna jednak być trochę inna niż tradycyjna, że ta odbudowa powinna iść w kierunku budowania, no powiem tak kolokwialnie, zielonej Ukrainy, czyli dostosowywania już nowej infrastruktury do wymogów czystego powietrza, do tych standardów europejskich, co przybliży z czasem Ukrainę do wypełniania różnych europejskich i do integracji, tak. Natomiast mówiąc o odbudowie, na pewno kluczową rzeczą też jest odbudowa kapitału ludzkiego, bo pamiętajmy o tym, że po pierwsze mamy jednak ogromny odpływ.
Pan prezes przytaczał dane, jaka jest skala migracji.
Skala migracji jest ogromna. Część mówi się o 3 milionach do Polski, czy nawet 4. Trudno jest to też do końca oszacować. To są też w dużym stopniu.
Podejmuje działania, żeby ściągnąć informatyków na przykład.
No właśnie, więc mamy też specjaliści, ale też to są ludzie, którzy być może nie do końca będą chcieli wracać i brać udział w odbudowie, albo nie będą w stanie. Więc jest pytanie, w jaki sposób odbudować ten kapitał ludzki na Ukrainie. No też pamiętajmy, że zniszczenie infrastruktur to również zniszczenie infrastruktury edukacyjnej. No my akurat współpracujemy w ramach sieci z Harvard Business School z partnerami z Ukrainy, no i staramy się w ramach tej sieci pomóc, bo edukacja uniwersytecka właśnie została wznowiona. Staramy się, też jak najbardziej, staramy się pomóc i uczestniczyć w kursach online'owych, oferować online'owe kursy, no bo tutaj ta edukacja to jest też odbudowa, więc tu jest szereg wątków odbudowy tej twardej infrastruktury, gdzie potrzebne są ogromne inwestycje finansowe i tej infrastruktury miękkiej właśnie edukacyjnej, zdrowotnej i tak dalej. Także tutaj też jest potencjał, gdzie myślę Polska mogłaby się znaleźć, jeśli chodzi o wsparcie, a z drugiej strony udział w tej odbudowie. No i na pewno moim zdaniem, co ja mogłabym dodać jako rekomendacja, na pewno warto jest się koordynować z całą Unią. żeby też mieć swój udział w tym unijnym budżecie i unijnym planie odbudowy. Myślę, że Polska, która bardzo dużo robi, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, na pewno będzie ważna, miała głos na forum unijnym, no ale warto jest, żeby ten głos był słyszalny i żeby też poza...
Diagnoza będzie rozumiała potrzeby strony ukraińskiej.
Tak, i żeby za tym głosem też szły konkretne działania. Więc niewątpliwie pewna koordynacja na poziomie unijnym moim zdaniem jest też bardzo ważna, takich działań.
Z trochę innej strony chciałem zapytać, czy sankcje mogą skutecznie uniemożliwić inwestycje zagraniczne w Rosji? Bo tak jak mówimy o kolejnych falach sankcji, domagamy się coraz większych sankcji, a z takiej praktyki, czy to jest skuteczne narzędzie i czy rzeczywiście uniemożliwiają inwestycje zagraniczne w Rosji, panie prezesie?
No, myślę, że tu przede wszystkim działa presja społeczna. To widzieliśmy, co się działo z firmami, które nie zdecydowały się wyjść z Rosji. To jest też kwestia tego, na przykład jeżeli Samsung po 30 latach wycofuje wszystkie swoje procesy z Rosji. No jakby to są bardzo konkretne sygnały. Biznes, który z nami dzisiaj rozmawia w kontekście, w ogóle nie ma tematów inwestycji w Rosji,